Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi i list intencyjny z Koreą Południową na budowę co najmniej 2 elektrowni atomowych w Polsce. Francuzom podziękowano. Atom w Polsce daje szansę na rzeczywistą niezależność energetyczną. I oczywiste jest, że wrogowie Polski będą temu przeciwdziałać. Już pojawiają się głosy polskich polityków i publicystów, że wybór Amerykanów może się nie spodobać Komisji Europejskiej i tak dalej. Co z tego wyniknie? A dziś porozmawiamy także o raporcie amerykańskiej Komisji Senatu o pochodzeniu COVID-19. Komisja wskazuje dowody, że wirus nie ma pochodzenia od zwierzęcego, a prawdopodobnie powstał w laboratorium. Dla widzów naszej telewizji zero zdziwień, gdyż mówiliśmy o tym Państwu już ponad 2,5 roku temu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Dzisiaj atomowo, tak? Będziemy witać. Będzie temat atomowy. Na początek przypominam o wsparciu i od razu podziękowanie, bo udało się w październiku ten challenge 1000 gitar, pomimo różnych przeciwności, pomimo blokady tymczasowej konta, usunięcia w rzeczywistości tego konta przez Polski Bank, udało się 1000 gitar zebrać.
Tak, dzisiaj jeszcze połączy się z nami później Michał Fałek. On powie więcej szczegółów. Ja tylko powiem, że udało się przekroczyć ten pułap 1000 osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Rzeczywiście ten miesiąc był szczególnie pod górkę. Bank Państwowy zablokował nam na około tydzień czasu konto. Przywrócił później po interwencji, no ale wiele z Waszych przelewów się odbiło. Stąd biorąc pod uwagę, że tu niewielka górka jest ponad te 1000 osób, mogło to zaważyć na nieosiągnięciu tego celu. Także bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i chwała Bogu, że kolejny miesiąc 1000 gitar nam gra.
Dzięki Bogu się udało. Przypominamy tradycyjnie o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Tu teraz widzicie grafikę, numer konta i tam znajdziecie też, jest idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak możecie nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronite. Prosimy Was także o takie mniejsze wsparcie, czyli o subskrypcję, polubienie naszej produkcji. A my przechodzimy do tematu głównego. No, ma być ten atom w Polsce w końcu.
Dwa atomy.
Dwa, nawet trzy, powiem Ci, bo no, tam już nawet mówię, że będzie trzy. Także no,
albo
że będzie atomowo.
Ani aż niech będzie.
Zakończenie najwcześniej tutaj tej amerykańskiej jest planowane na 33 rok, czyli za 11 lat ma być, tak? No to jest kilka jeszcze rządów. Ma się to...
To tak optymistycznie, jakby wziąć scenariusz włoski, no to może i kilkanaście.
Albo izraelski. To by było kilkanaście.
No, o Izraelu porozmawiamy dekada, jutro. Tak? Eli Barbour już zapowiedział swoją wizytę w studio na dzień jutrzejszy. Będziemy omawiać stan po wyborach w Izraelu.
O atomie w Polsce, no to był jakiś taki święty graal trochę, to w podstawówce pamiętam, to mówiło się, że te wszystkie kraje, no jeszcze wtedy może nie wszystkie, ale już później to już było tak, że prawie wszystkie kraje naokoło te elektrownie atomowe miały, nawet
oczywiście.
Litwa.
Czesi, Węgrzy.
Węgrzy to Ruscy im teraz rozbudowują, no ale no wszyscy naokoło prawie mieli,
Polska
tylko
nie.
Byśmy nie mieli.
A Polska nie.
No teraz w końcu... No już to będzie w 30, po 40 latach, tak? Po 40 latach tak zwanej niepodległości, 40 będzie 4 latach, ma powstać ten atom, tak?
No za 11 lat.
Za 11 lat.
I po 40 paru latach.
To tyle co mniej więcej od wojny minęło do tego 89 roku, tak?
Zobaczcie, dopiero jest jakaś wiążąca decyzja, nie? Że do tej pory były tylko obietnice. Ja przypominam, że to już taki jeden...
Decyzje po 30 latach.
Po 30, no tak.
Tam już od jakiegoś czasu się mówię, tak, ale...
Że to naprawdę kawał czasu. To jest dwa pokolenia, tak jak troszkę szybciej liczyć.
No to jest cała komuna, nie? No, od 44 do 89. No
także
lat, tak.
No bardzo, bardzo długi czas. Widać, że wrogom Polski bardzo zależy, żeby Polska nie miała ani elektrowni atomowych, ani broni jądrowej. Nie? To jest oczywista oczywistość. Tu pokazuje też ten kontekst historyczny, że nawet wśród komunistów były jakieś takie tendencje, że tak powiem, patriotyczno-narodowe, chcące uniezależnienia od Moskwy. To troszeczkę i Gomułka takie miał, zresztą w więzieniu za te odchylenia siedział. I najbardziej no, znane jest to, co robił Edward Gierek. Nawet serial taki w popkulturze powstał na ten temat, jak to Edward Gierek chciał mieć.
No film też jest Gierek.
Tak, tak, ale mówię o tym serialu poświęconym akurat temu zagadnieniu, że Polska, ta jeszcze komunistyczna, gierkowska, chciała mieć broń jądrową. I były tam no, zaawansowane prace na ten temat. Był jeden z generałów, profesorów, który naprawdę dobrze sobie radził w tym temacie. No ale był Jaruzelski. Ale był Jaruzelski, który zapewne, to on zdradził Moskwie te plany, tak mówią historycy. Generał został zabity w wypadku samochodowym i kilka osób z nim związanych również. No a Gierek został, że tak powiem, za pomocą tych wydarzeń sierpniowych 80 roku odsunięty od władzy i po nim, po różnych tam eskalacjach, różnych przeciąganiu liny, przyszedł już ten sztywny sługus Moskwy, zbrodniarz komunistyczny Jaruzelski, przyszedł do władzy. Także przypominam, że nawet w tym sektorze partii komunistycznej były jakieś takie mrzonki, żeby Polska była wielka. Tu Zagierka, no to ja żyłem wtedy, to była moja młodość, dzieciństwo, no to pamiętam, jak tam 10. potęga w cukrze, któraś tam potęga w węglu, któraś tam potęga w hodowli takiej, któraś potęga w produkcji tego, że takie no, wielkomocarstwowe ambicje w Polakach troszeczkę zaczął rozwijać Edu Gierek i on też marzył o broni atomowej i elektrowni atomowej w Polsce. Zobaczcie, że minęło kilkadziesiąt lat od tamtych czasów. Całe moje życie, nie? A my dopiero mamy porozumienie. No, dzięki Bogu. Cieszymy się, że jest to porozumienie.
Zostać podpisane, tak?
Ale, no, zobaczcie, że jeszcze do tego, by pierwsza elektrownia atomowa w Polsce zaczęła funkcjonować, żeby Polska dołączyła do tego klubu państw najwyżej rozwiniętych i o największym takim statusie, zaufaniu międzynarodowym, to jeszcze będziemy
to najmniej,
czekać.
A i tak,
nie
to,
wiem,
co,
czy dożyjemy.
To, co mówią specjaliści, to, że ten harmonogram i tak jest bardzo napięty, nie? Że to
i tak
te 11 lat, to jest, to i tak może się nie udać, a i tak początek, jak wejdzie, taki plan jest w 33, jak to wejdzie, no to, to tam jest chyba, to będzie 1/6 dopiero tej jej mocy, także to tam dopiero
czyli
15 przez
lat
tam
można
będzie
tak powiedzieć, albo
się
więcej.
To rozwijało.
Przypominam, że kiedy była budowana, czy jest jeszcze, bo już tam nie wiem do końca, czy już ta baza w Redzikowie, kiedy tam port w Świnoujściu i tak dalej, takie inwestycje, które miały energetycznie czy militarnie umocnić Polskę, to zawsze były opóźnienia. To nie było tak, że to, wiecie, się wszystko udało, czy rurociąg bałtycki i tak dalej, łączący z Norwegią. To wszystko miało opóźnienia. Gdzieś ruska agentura najpierw działa na poziomie politycznym, żeby nie dopuścić. Później, kiedy to zaczyna się budować, stara się to utrącić, nie? Czy w fazie tej projektowej, zmienić rząd, zabić kogoś, żeby utrącić sprawę. No a później, kiedy to przechodzi do fazy wykonawczej, no to jeszcze, że tak powiem, na poziomie wykonawczym opóźniają. Zawsze o te parę lat jest opóźnienie Polski. No, także
pytanie,
tak działa ruska agentura w Polsce.
Możemy się zapytać, no bo PiS już rządzi te, nie wiem, 7 lat?
No,
6,
no dużo.
Tak dużo.
No, jakby to powiedział Marian Kowalski, w cholerę.
Dlaczego dopiero, bo to jest to samo, co zawsze mówimy o tych reparacjach, dlaczego dopiero teraz? Hmm. Tak? I to dopiero umowę, no jakbyśmy jakby podpisali, nie wiem, 3 lata temu, 4, tak? No bo okej, jakieś tam targi, rozumiem, można było gdzieś tam negocjacje.
Już by się coś zaczęło dziać na placu budowy.
To byśmy mieli za 5-7 lat, tak? Tą elektrownię. No, może to jest tak, też sobie tłumaczę, że może dopiero wyczekali jak Rosja zajęła się wojną na Ukrainie, że teraz jest ich słaby moment. No i teraz nie wiem, czy pozwolą, ale to jest, no tak jak mówimy, to jest za 10 lat, no to już może wojny dawno nie być na Ukrainie. Mhm. Dlaczego dopiero teraz to się stało? Tyle były tych targów, przecież też mówiło się, że właśnie minister Naimski, on chciał Amerykanów, potem za to poleciał, że nie chciał tej fuzji Lotosu z Orlenem. No. I teraz nagle tak szybko dosyć, no bo było długo te targi, czy Korea, bo Korea miała powiedzmy lepszą ofertę, tak wszyscy mówią, że taką biznesowo lepszą, dla Polski korzystniejszą, no a Amerykanie wiadomo, taki bardziej, mocniejszy sojusznik dużo bardziej, poważny mocarstwo, no i długo były te targi, jeszcze tam gdzieś Francuzi, bo przecież i Morawiecki jeździł, przecież tam z Macronem się spotykał i też, bo też Francja jest bardzo dobrze atomowo też stoi, no i teraz nagle raptem dwie podpisane umowy, miała być podpisana chyba najpierw z Koreą, bo tam mieli lecieć, ale Chiny zablokowały, teraz niedawno polecieli do Waszyngtonu, dzisiaj ma być właśnie podpisana ta, czy Rada Ministrów ma podpisać już decyzję, że ten Westinghouse amerykański będzie budował tą elektrownię, no a z Koreańczykami podpisał ten drugi koncert PGE i też prywatna polska firma, ten list intencyjny, czyli to jest jakby level jeszcze niżej. Wcześniej jesteśmy na tej umowie z Koreą i oni mają tam w okolicach Bełchatowa stawiać swoją umowę. Dlaczego to dopiero po tylu latach i skąd nagle takie przyspieszenie? Może nie przyspieszenie, no ale wydaje się, że przyspieszenie, no bo targi trwały długo i nagle
no,
się
można dzieje. Zobaczyć, co się dzieje, kiedy ta informacja już została ogłoszona. Nie? I tu można zobaczyć, że nastąpiła jakaś eskalacja różnych takich dziwnych środowisk. Pani na przykład, no niech będzie pani, Monika chyba Jaruzelska, nie? Za aktora takiego, który robi na scenie tej, no jakby to powiedzieć, kabaretu rosyjskiego, czy teatrzyku.
No teatrzyku. Jako streamera, tak? No ale to ona różnych gości zapraszała.
No czekaj, no ale to ja teraz, oczywiście jedna taka rzecz, no to też przecież z teatrzyku ruskiego, no, Kukiełka,
tak,
no to dlatego
to
mówię.
Się od dawna dzieje.
Ale chodzi mi o to, że jedna z tych rzeczy, ona nie robi może jakiegoś wrażenia, ale ja chcę taki zespół tych rzeczy pokazać, nie? Czyli pozwól, że wymienię. No pierwsza to Jaruzelska, towarzyszka, o może towarzyszka tam będzie lepiej, Jaruzelska. Zapraszam, no, Kukiełkę, nie? Dalej ukazuje się w tym czasie książka Dugina, czyli tego, który właśnie mówi o likwidacji Polski na rzecz takiego układu między, można powiedzieć, Rosją a Niemcami, czyli taka Euroazja od Władywostoku gdzieś tam po Lizbonę, powiedzmy, czy tam oczywiście chodzi o to, żeby Amerykę zniszczyć razem z Niemcami, nie? I Niemcy tu strzygą uszami. Oczywiście Chiny są w tym układzie też, nie? Że tu, no, już takie środowiska skrajnie jasno prorosyjskie, ten człowiek, który w to jest zamieszany w wydanie tej książki, no to niedawno z więzienia wyszedł, 2019 rok, znaczy z aresztu. Cały czas polskie służby jakoś, no coś nie umieją jasno przeprowadzić tej sprawy.
No to jest Mateusz Piskorski.
Tak. No i on właśnie jest zamieszany w wydanie tej książki.
On też tutaj był jakoś w władzach tej polskiej partii.
Zmiana no, prosto prorosyjskiej i tam były zarzuty szpiegostwa, no ale siedział w areszcie dość długo.
Nie, chyba wpłacił.
Wpłacił kaucję i go wypuścili. Teraz propagandę rosyjską w postaci tej książki Dugina daje. Oczywiście z tej samej mniej więcej sfory, co towarzyszka Jaruzelska, towarzysz Miller. No, pożyczka moskiewska, pamiętacie, komuniści w Polsce w tym systemie demokratycznym ostali się w dużej mierze dzięki no, walizkom dolarów przywiezionych dla tych komunistów polskich od komunistów moskiewskich. To się nazywa chyba pożyczka moskiewska, czy jakoś tak, no to towarzysz Miller i spółka, on też już tu głos zabrał, mówiąc, że no ale Unia Europejska się nie zgodzi. Nie mówi, że Moskwa się nie zgodzi teraz.
Że
no, bo
Komisja Europejska była, bo to Amerykanie.
Bo przetargu jakiegoś takiego nie było, co by wygrała jakaś firma europejska, no, francuska.
Inni wskazują, że z kolei właśnie Rosjanie budują na Węgrzech. Węgry, Unia Europejska, Rosja to nie jest.
To tam jakoś,
Europejska. Tam Komisja Europejska
tam nie ma sprzeciwu.
Nie sprzeciwiała się.
Nie, no. No nie ma. A można. W Polsce Amerykanie chcą budować i towarzysz Miller razem z towarzyszką jaruzelską, no tu już pewne działania podejmują, no ale...
Ale oni na przykład koreańską ofertę chwalą.
No, no nie chwalą, tylko mówią, że no dobrze, że jest jeszcze jakaś koreańska, ale niedobrze, że nie europejska. To tak dokładnie chyba
ale
mówią.
Ale chyba Winnicki mówi...
A nie, no czekaj, o Winnickim to jeszcze nie mówiłem. A ty już tak mi czytasz w myślach, czy jak? Winnicki tutaj, no tak już boi się oskarżenia o nucowatość rosyjską, nie? No bo Korwin już poległ praktycznie, Konfederacja też leci na łeb, na szyję, partia Korwin się rozpada, różne takie rzeczy gryzą się, kłócą i tak dalej. Także Winnicki tutaj tak jeszcze tonem takiego dyplomaty trochę, noż Ameryka, noż niby dobrze, ale źle, no i tak jakoś tak nie tego. No i towarzysz Warzecha oczywiście też tu zabiera głos jakoś przypadkowo zupełnie, atakując, że to źle, że Ameryka...
Bronisław Komorowski też się cieszy, mówi.
Bronuś Komorowski.
Rozwiązanie problemu deficytu.
Czekaj, jaki on był nazywany w latach 2010? Komoruski chyba. No to Komorowski, ksywka Komoruski, nie? Ja pamiętam z tamtych czasów.
Ale nie ma, jemu z kolei jest problem, że był brak konsultacji społecznych i politycznych.
Czyli co, że z nim się nikt nie skonsultował, czy jak?
No, nie wiem właśnie, chyba nic. Tak.
No ale zobaczcie, wiecie, oni tak ostro nie powiedzą, nie? Tu trzeba to czytać tak troszkę między wierszami, nie? To tylko niektórzy.
No, ten tam... na przykład Warzecha, on jest znany w ostatnim czasie właśnie z antyukraińskich tekstów, wcześniej no, antycovidowych, także to się
ale
ładnie...
Ale ja mówię, że to zupełny przypadek.
Ładnie się to
zupełny. Tak. Zupełny przypadek, a on już wie, po której stronie ma stanąć i staje, nie? Także zobaczcie państwo, że ta lista jest długa, to jeszcze pewnie nie jest koniec, że tu zaraz się te środowiska wrogie Polsce będą odzywały, nie? To dopiero my takie, wiecie, jakieś przed tego...
Jeszcze mają
tu
czas, no bo
ale czekaj, jeszcze
mają,
o jednym...
Tak?
Właśnie. Już buntowana jest ludność na tych terenach. Zobaczcie, jak szybko zostało to zorganizowane. Jeszcze atom niepodpisany, a już na terenach tam, szczególnie tu pomorskich, to tam niedaleko tego Żarnowca, tam gdzie ma być jedna, to jeszcze ta komunistyczna lokalizacja, nie teraz tam ma ta amerykańska firma budować na północy Polski, już tam obklejone jest stop atom. Zupełny przypadek. Wiecie, to nie minął tydzień jak gdyby od ogłoszenia, a tam już wiecie, naklejki, już zorganizowane środowisko, już ktoś rozkleja. Oczywiście z ruską agenturą nie ma to żadnego związku. Także teraz będzie buntowanie.
Ja na przykład, ale z drugiej
buntowanie
strony
ludzi lokalnie.
Widziałem gdzieś tam jakiś wycinek na Twitterze, nie wiem co to był, to był jakiś taki program, że politycy z wielu opcji tam siedzieli przy jednym stole i tam był na przykład Zandberg chyba i Dziambor i oni we dwóch mówili, tam Dziambor mówił właśnie do tego Zandberga, że on się zgadza, no, że to jest projekt ogólnie energia atomowa w Polsce, to jest projekt, który jest właśnie dla Polski ważny strategicznie i tu powinno być porozumienie ponad podziałami, że tutaj powinni dogadać się, no bo to jest projekt na paręnaście lat, czyli na pewno władza się jeszcze może kilka razy zmienić, no i razem ten program kontynuować, także no dosyć takie też egzotyczny jakiś sojusz, z jednej strony Dziambor, z drugiej Zandberg.
Nie taki egzotyczny. Nie taki egzotyczny, jakby się na pozór wydawało. Zobaczcie, że obaj ci panowie mają na koncie dobre dla Polski działania w ramach swoich złych środowisk, o tak powiem. Nie? Kolega Zandberg doprowadził do tego, że Lewica nie znalazła się...
Do Sejmu,
właśnie. Noż to chwała, mój mówiłem już, ile lat my tego Zandberga... Towarzyszu Zandberg, dobra Sejmie. Robota. No teraz jest, ale ja mówię w poprzednim, Sejmie, że Lewica się nie znalazła w ogóle w Sejmie właśnie dzięki Zandbergowi.
Bo była liczona jako koalicja, przekroczyła 5%,
no
ale
do widzenia, kopa się dupę, nie ma sprawy. Nie? I to wszystko zrobił Zandberg. Także naprawdę temu człowiekowi trzeba się przyglądać. Tu jeszcze ciekawą rzecz on może zrobić. No i teraz zobaczcie, on staje po stronie Polski, a nie po stronie wrogów Polski. I to samo Dziambor, przecież parę miesięcy temu, już nie pamiętam kiedy, no to rozwalił partię Korwin. Tam do spółki z Kuleszą.
Ale Konfederacji nie rozwalił. Tam
no, jeszcze nie rozwalił, ale ja mówię...
Sośnierz,
Kulesza i Dziambor, no Dziambor. Odeszli od ruskiej tej, no, że tak powiem, propagandy Korwina. Powiedzieli, powiedzieć, że już mają dość.
Teraz są wielkimi wolnościowcami.
Teraz są już tego. No także to, że Dziambor ładnie mówi teraz o elektrowni atomowej, no to też mnie nie dziwi. To samo mnie też nie dziwi, że Zandberg tak
skąd
mówi.
Taka opieszałość tego PiSu? Co oni się bali tego przeciwdziałania? Teraz. Dlaczego dopiero teraz? Czy ta wojna ich tak otrzeźwiła, że Rosja kurek zamknie?
Wróćmy do PiSu. No, przypomnieć należy podstawowy fakt, że PiS nie jest partią wolnych Polaków, która powstała w zdrowym, demokratycznym czy obywatelskim społeczeństwie. Nie jest partią zbudowaną przez komunistów i biskupów katolickich przy okrągłym stole. No to tam był podział łupów, tam oczywiście Michnik dostał wielką gazetę wyborczą, a Kaczyński dostał jakiś tam malutki ekspresik wieczorny, nie? Srebrna skromna, te sprawy, to się stamtąd ciągnie. Czyli majątek PiS dostało, tak mówiąc w pewnym skrócie, przy okrągłym stole, no a tam rozdawali majątek komuniści, nie? A biskupi mówili temu dać, temu nie dać, temu dać, temu nie dać, nie? Czyli PiS jest partią okrągłego stołu. Oczywiście tam już przyszło trochę nowe pokolenie, tam są różni ludzie. Jedni mówili, że trzeba się dogadać z komunistami, a kiedy komuniści osłabną, no to im skoczyć do gardła. Taką mniej więcej no, strategię działania Lech Kaczyński, nieżyjący prezydent, miał, że trzeba się dogadywać z komunistami, a kiedy oni słabną, no to eskalować żądania i ich wykańczać, nie? Z kolei Geremek, no to mówił, nie, jak się tam z komunistamiśmy raz dogadali, no to teraz musimy szanować tych paktów i tak dalej, nie? Czyli w PiSie są tego typu ludzie. Jedni, którzy tam, owszem, są skażeni tą kolaboracją z komuną, ale chcą ją mimo wszystko w jakiś sposób minimalizować komunę i w końcu ją przegonić, ale jest też grupa takich komunistów, którzy na poważnie traktują te porozumienia, nie? I PiS jest takim zlepkiem, nie? To pani Hania Szen niedawno o tym też u nas mówiła, kiedy omawialiśmy tam pewne dobre gesty z PiSu tam w stronę Tajwanu czy Stanów Zjednoczonych i tak dalej. No mówię, że w PiSie toczy się walka. W PiSie toczy się walka. Na przykład Ziobro to oficjalnie stanął po stronie Huawei'a. Pamiętamy, nie? Jak Morawiecki chciał taką ustawę wykluczającą z budowy sieci 5G.
Tej ustawy dalej nie ma.
Tej ustawy dalej nie ma,
notabene. To już mówimy o niej już te 4 lata.
Tak, zobaczcie, ale chciał ustawę, gdzie by jasno firmy chińskie, komunistyczne zostały wywalone. No to kto zablokował? Towarzysz, nie Wiesław, to towarzysz Ziobro, no przypomniałem sobie. Towarzysz Ziobro wziął i zablokował,
teraz
mówiąc,
nie,
że...
Już, a propos Ziobry, Ordo Iuris płacze, że pieniędzy nie ma.
Kto nie ma?
Ordo Iuris. Będą, nie ma pieniędzy i będą musieli, nie będą mogli realizować tej działalności statutowej.
No jak nie ma pieniędzy, no to trzeba było, że tak powiem, te wartości, o których się trąbiło na lewo i prawo, przynajmniej starać się zachować. A oni się gdzieś zaczęli.
Nie ma.
Że tak powiem, dupa zbita. No to co ja im poradzę?
Rozmawiajmy w takim razie jeszcze trochę, bo
ale
też...
mówię, że o tym Ziobro to zapamiętajcie. O tym Ziobro to zapamiętajcie, bo to dzisiaj nikt tego nie przypomni. A teraz
Ziobro
trzeba przypominać. Nie wiem.
On tak widać, że zbliżają się wybory, szuka takich tematów gorących, znaczy takich, gdzie łatwo zyskać poklask. Teraz wiesz, co zaatakował? Znaczy w rzeczywistości cytuję coś, tam jakąś wypowiedź sprzed czterech lat. Samochody elektryczne teraz Ziobro walczy z nimi.
Że źle będzie.
No, że źle, tam cytuję chyba z kanału sportowego tego, jak tam był Krzysztof Hołowczyc i tam...
A, bardzo mądrze, no, tak. Bardzo mądrze było, Hołowczyc powiedział.
Nie wiem, dwa lata temu tak myślę, może rok, nie? Ten
ja tam Hołowczyc nie Hołowczyc, tam ale to samo mówiłem już od wielu lat,
no i teraz Ziobro
że
nagle,
to kit.
Teraz będzie nagle walczył z samochodami elektrycznymi, także szuka, widać,
wyobraźcie
poparcia.
Sobie, tu dworowaliśmy, wyobraźcie sobie ciągnik elektryczny, to przecież jak on wjedzie, wiecie, z tymi tonami baterii, taki wielki ciągnik, to się zakopie w ogóle na polu. Chyba będzie musiał mieć jakieś gąsienice, a wtedy wszystko stratuje, wiesz, także
ale wracając jeszcze
berety normalnie.
Do tej elektrowni, bo ktoś może powiedzieć, po co nam elektrownia atomowa, jest to ryzyko, bo to może pierdyknąć, mogą Rusy wysłać rakiety. Polska stoi na przykład na węglu, ktoś powie, czemu nie robić jakichś węglowych.
A na Ukrainie są elektrownie, jakoś Rosja coś nie robi tego.
No ale jest problem z tymi rakietami. No
jest problem oczywiście, ale tylko pokazuje, że ten z tymi rakietami to nie tak hop-siup, nie? No bo to praktycznie byłoby atak bronią atomową i taka odpowiedź by przyszła z Zachodu, no i tyle. Także tu myślę, że tego typu strachy to bym nie tego. Ja bym nie przeciwstawiał węgle atomowi. Ja bym nie przeciwstawiał. Ja bym miał i to, i tyle. Nie? Dlatego tutaj to, co robi trochę Jarosław Kaczyński, że chodzi jakieś obraża Ślązaków, mówiąc, że oni jakiś słaby węgiel mają, że to się nie nadaje, jakiś szlam przywozi tam gdzieś z Jamajka, nie wiadomo co to jest, jakieś Kolumbia, nie wiem skąd.
Botswana,
nie? Przywozi jakieś tam coś, co się w ogóle już do niczego nie nadaje i obraża Ślązaków, mówiąc, że Polska ma ten na Śląsku to słaby węgiel, że jeszcze na Lubelszczyźnie no to jeszcze jako tako, a przypominamy, parę lat temu, nie? Kopalnia Bogdanka chciała się rozwijać. Nowe szyby. No to co? Wojewódzki jakiś tam ten ośrodek tam tego dał im zgodę. Tych, wiecie, o ślimaki tam jakieś motylki.
Nie, ale właśnie
motylki.
Jakiś żab. Tam.
No to mówię, ślimaki, żaby, motylki, coś tam. Pierdoły jakieś, no mówiąc ogólnie, że nie można budować tych nowych szybów, nie? No zablokowali to. No to my mówiliśmy, to jest działanie szkodników Polski. Koniec. Nie? I dzisiaj Kaczyński chodzi i płacze, że tutaj, o taki tam węgiel, nie ma nowych kopalni na Lubelszczyźnie. No boście nie zbudowali, to nie ma.
Ja ostatnio też oglądałem jakiś taki program właśnie promujący tą energetykę jądrową w Polsce, ale z tego, co tam słyszałem, to nawet jeśli byśmy mieli te trzy elektrownie jądrowe, to dalej będziemy chyba mieli poniżej, one zastąpią, znaczy będą stanowiły chyba poniżej połowy zapotrzebowania polskiego. Ciekawe jest fotowoltaika. Nie wiem, czy wiesz, jaką część w Polsce prądu produkuje fotowoltaika.
No pewnie kilka procent.
No nie, 1/6.
Już 1/6? Czyli kilkanaście, wow.
Kilkanaście, także to jest też dużo.
No ale to zablokowali, bo ludzie się rzucili na to, bo to...
Bo sieci polskie nie ale są źle przygotowane.
Sieci nie były przygotowane na tak dużą produkcję prądu w gospodarstwach, nie? No to teraz jest kierunek, żeby nie przesyłać w tej z powrotem, co jest mądrym kierunkiem, tylko budować jakąś pewną samowystarczalność gospodarstwa domowego. Ale tu nie...
Bateria, tak.
Ta, myślą to... albo o bateriach, albo o kombajnach. Znaczy łączeniu kilku, żeby było na przykład i wiatr, bardzo tam wydajne turbiny i prąd, nie? Znaczy i słońce, nie? Żeby w dzień tam powiedzmy bardziej ze słońca, w nocy wiatr czy tamtego, ale dni zachmurzone, a wieczne, no to tam słoneczna nie działa, a wieczna sehula, no i jeszcze ale, baterie,
no, atom wydaje się najprostszy, znaczy najprostszy w jakimś sensie, że no bo taką, tak jak mówisz, wiatrową, to każde gospodarstwo musiałoby mieć swoje. Też ciekawe było wyjaśnienie, tam widziałem, no bo wielu powtarza argument, czemu my ten węgiel ściągamy z całego świata, jak Polska węglem stoi. Dlaczego to się nie opłaca? Dlatego się nie opłaca, bo Polska nie rozwijała swoich elektrowni i my teraz wyciągamy ten na Śląsku węgiel na głębokości 1200 metrów.
No to rzadko, to tak wiesz,
ale mniej więcej gdzieś tam takie
kilkaset metrów, ale najgłębsze kopalnie.
Z Australii ściągają 50-60 metrów.
No tak, ale są i kopalnie tam bliżej 2 kilometrów.
Tylko, że kwestia jest taka, że wtedy, kiedy był czas, nie wiem, 20-30 lat temu, żeby przesunąć te szyby, gdzieś tam kopać na nowych, tam gdzie ten węgiel jest płyciej, no to Polska tego nie robiła, bo po co? No a teraz jakby się ten węgiel przydał, no to już jest po krzyku, no bo teraz nikt nowej elektrowni, znaczy kopalni węglowej raczej nie będzie otwierał, no bo to wielki krzyk ekologów i tak dalej i może to zostać zamknięte, także trochęśmy ten czas przespali.
No widać, jeśli mogę jeszcze, że PiS no, bardzo mocno związało Polskę z tym paktem klimatycznym. Myśmy to przecież bardzo mocno piętnowali.
To Ziobro też tak mówi.
No właśnie. Przecież pamiętamy, jak nawet policja unijna atakowała tu na terenie Polski dziennikarzy, którzy tam byli w Katowicach. Pamiętacie? Pokazywaliśmy wam materiały, że pytaliśmy się, no gdzie są polskie służby, że tu jakieś siły międzynarodowe atakują dziennikarzy na ziemiach polskich, nie?
COP, ile ile tam było? 20 parę, tak?
Tak. Przecież mieliśmy tam i Cezary był jako korespondent i mieliśmy tam nadawanie z tego wydarzenia. No i wtedy ze strony PiS-u nie było absolutnie, chociaż Amerykanie tam pokazywali najnowsze technologie węglowe, no to wtedy tacy komuniści im tam przeszkadzali, robili rejwach, żeby tam stoisko amerykańskie, znaczy przemówienia amerykańskiej delegacji przerywać, a jednocześnie książki Xi Jinpinga, zbrodniarza komunistycznego, największego truciciela też, jeśli chodzi
bardzo,
o ekologię, a później powiemy, że też bronią biologiczną, czyli COVID-em, skazili całą planetę, były sprzedawane jako takiego gołąbka pokoju na tej samej konferencji. I to pod egidą Ziobry, pod egidą PiS-u było. Nie? Czyli ja pokazuję, że PiS to jest z jednej strony komuna i wrogowie polscy, stronnicy Chin i różne takie rzeczy.
To był przecież chyba 2000...
No już nie wiem, 18.
Wydaje mi się, że 18.
Przecież zobaczcie, przecież prokuratura nęka naszą telewizję i mnie osobiście i nasz Kościół. Za co? No z jednej strony zaatakowanie, mówienie prawdy o Kościele rzymskokatolickim, o jego zabobonach szkodliwych dla Polski, ale myślę, że o wiele bardziej ze względu na to, że budziliśmy świadomość Polaków, kiedy jeszcze wszyscy dziennikarze spali. Tu nie było żadnej stacji telewizyjnej czy jakiejś grupy medialnej, gazety, która by tak jasno i konsekwentnie budziła świadomość Polaków, jeśli chodzi o zagrożenie z komunizmem chińskim związane. Nie? To tu byliśmy my. Ja mam proces, teraz będzie apelacja 22 listopada, między innymi za to, że podobno nawoływałem do wojny z Koreą Północną. Im się pomyliło, bo ja mówiłem o Chinach tam raz, a oni o tego, ale na procesie to już cały czas było, że to o Korei Północnej źle mówi i o Chinach jeszcze gorzej. I to nie wolno tak mówić, nie? No takie zdania padały na sali rozpraw polskiego sądu, wyobraźcie sobie. I to właśnie prokuratura Ziobry. Zobacz. Tu bronił Huawei, a tu atakuje telewizję Idź Pod Prąd i mnie osobiście. No, czy to się komuś nie zamyka w jedną całość? Bo mi się jakoś tak, nie wiem, może mam jakiś nie wiem, chory umysł czy co, ale mi się domyka normalnie, nie? Że w PiS-ie działa zarówno agentura komunistyczna, jak i polscy patrioci, którzy chcą dobra Polski. No teraz jakoś na chwilę górą są ci, którzy z jednej strony Ukrainie pomagają, z drugiej strony budują chcą budować amerykańską elektrownię atomową w Polsce.
No właśnie, porozmawiajmy może jeszcze krótko na temat tej dyskusji. Czy Amerykanie, czy Koreańczycy? No bo mówią specjaliści, że ta koreańska oferta była lepsza biznesowo dla Polski, że Korea bardziej chciała też na Polskę się otworzyć. Na Amerykanie wiadomo, oni mocno negocjują i ciężko jest od nich, kupując coś, zyskać w zamian jakiś tam offset czy przeniesienie technologii, raczej sprzedają po prostu i czerpią z tego zysk.
Amerykanie nie sprzedają tylko elektrowni. Mhm. Amerykanie dają nam bezpieczeństwo geostrategiczne. No i tyle w temacie. No.
Czyli dobrze, że zaczynamy... Znaczy, bo
oczywiście,
w sumie
bardzo, nie dobrze, tylko bardzo dobrze.
Bo Polska, widać, no, postawiła i na Amerykanów, no i też Korea też ma mieć tą drugą, koło Bełchatowa, tam chyba Wieluń, tak? To tam gdzieś ma być ta druga koreańska elektrownia.
Tu oni się tam nie chwalą od razu, gdzie, no bo mówię, ruska agentura zaraz będzie podburzać też społeczność lokalną, kłamstwa będzie rozpraszać, straszyć, że tam krowy przestaną się nieść i różne takie
już
rzeczy.
Już jest, tam pątnów.
Ta, to pątnów. To jest oczywistość, nie? Także to, że to musiała być Ameryka, to dla mnie jest oczywiste. Bo tylko to daje gwarancję. To tylko. No, nie żartuj. Co, pamiętasz ten dowcip? Byliśmy żołnierzami. Jaki to był tytuł?
Tak,
Mel Gibson. Byliśmy żołnierzami. Armia francuska? A co to takiego? No to już tam dajmy sobie spokój.
Myślę, że z tą francuską armią to wielu by się zamieniło, żeby mieć taką armię.
No tak, ale udział tej armii w II wojnie światowej to praktycznie hańba. To praktycznie hańba, nie? To nawet Franek Dolas tam już lepiej działał niż armia francuska, nie? To hańba, a niestety to Francja brała udział w podziale łupów, można powiedzieć, po pokonaniu Hitlera, a nie Polska, no ale to już inne inne sprawy. Wróćmy do tej Korei. No myślę, że znaczy to tak ja widzę plusy i minusy, bo jeśli budujemy nowy system, no to żeby go obtanić, to powinniśmy z jednym znaczy wiesz, duże zamówienie, no to wtedy niższa cena, łatwiejsza logistyka, te same technologie, te same, że tak powiem, i gospodarka odpadami, i dostarczanie paliwa, wszystko mamy w jednym, nie? Czyli to za tym przemawia, żeby tylko z Amerykańcami gadać i mieć tam 4 czy 5 czy 10.
Ale my na Koreańczyków też militarnie stawiamy ogromne zamówienia.
No tu jest podobne właśnie, czołgi,
większe zamówienia w rzeczywistości chyba mamy podpisane z Koreą niż ze Stanami, tak mi się
prawdopodobnie
wydaje.
To oznacza, że po prostu wydolność produkcji amerykańskiej jest w tym momencie za mała, żeby dać i Ukrainie, i Polsce. No stąd Ukrainie...
No, Koreańczycy dają lepsze oferty niż Amerykanie.
Wszystko idzie na Ukrainę, a jeśli chodzi o trochę gorszy sprzęt, a ilościowo dużo, bierzemy od Korei. Nie? I to nie jest głupie, tego nie krytykuję. Jeśli chodzi właśnie o tę dywersyfikację, kierunek amerykański i koreański, w rzeczywistości to jest podobny kierunek, bo przecież Korea Południowa funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki płaszczowi ochronnemu Stanów Zjednoczonych, bo tam ma i Rosję pod bokiem, i komunistyczną Koreę, i komunistyczne Chiny.
Jeszcze off-topic, ja ci powiem, słuchałem już, czy to był Sasin, czy Błaszczak, czy któryś właśnie mówił o tym podpisywaniu tych sprzętów, tych umów z Koreańczykami, że to jest dla obu stron dobre, no bo obie są oddalone od siebie i jak jedno będzie toczyć wojnę, no to drugie mu pomoże i vice versa.
Tylko no tak a jak dostarczyć?
Tak sobie właśnie powiem, jeszcze Korea to by jakoś nam dostarczyła, ale jak Polska, no bo Korea z kim będzie toczyć wojnę? Jeśli będzie, to z Chinami,
no z
Chinami albo
z Rosją
tak?
I ze swoimi.
Jak tam Polacy bez statków mieliby jakoś gdzieś tam dopłynąć do tej Korei,
niezauważeni
przez Chińczyków? To tak się zdziwiłem, jak oni mają...
To taka troszkę jakaś odległa wizja, fantasmagoria.
Może Koreańczycy by mogli coś przysłać do Polski, no to jeszcze to jest w miarę, tak? Wyobrażalne, ale Polska tamte...
No może Koreańczycy przyślą wtedy swoje statki do Polski i tego, no tylko pamiętajmy, że to dość długo trwa. No ale dobra, no jakaś logika w tym jest, ale wróćmy do tej elektrowni atomowej, że ja bym jednak widział większy sens ekonomiczny w tym jednym partnerze, czyli w Stanach Zjednoczonych, no ale... Powiedzmy, że po pierwsze to zamyka usta tym, którzy mówią, że to jest takie na sztywno uzależnienie tylko od Ameryki. No tu nawet towarzysz Miller czy któryś musiał przyznać, że no jednak jest jakaś dywersyfikacja, że różne firmy z dwóch
ten
kierunków.
Ten koreański operator to KHNP, tak się to nazywa. Jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie. Obecnie ma 24 bloki w eksploatacji, 6 w budowie. Teraz w Korei, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mają jedne z najnowocześniejszych tych reaktorów. No,
to jest dobry, powtarzam, dobry wybór, pokazując...
Ten amerykański z kolei w Chinach jest stosowany.
Wiem, na ta technologia.
Tak,
chodzi o to jest dobry wybór, bo to jest sojusznik Stanów Zjednoczonych i to sojusznik na sztywno, który ma wojska amerykańskie na swoim terenie, który właśnie jest chroniony przez lotniskowce amerykańskie, broń nuklearną amerykańską, który cały czas robi ćwiczenia obronne przeciwko inwazji chińsko-koreańskiej, północnej, tam, który cały czas ma z komuchami zatargi, czyli ten sprzęt jest używany, jest sprzęt taki właśnie przystosowany do walki z uzbrojeniem komunistycznym, chińskim, rosyjskim czy jakimś. Także wiele plusów ma ta Korea, no stąd tam się nie będę bardzo czepiał, nie? Choć byłem trochę zdziwiony, że na dwóch kierunkach, nie?
No długo dosyć robią. Te targi trwały, tak się wydaje, no bo przecież o tej elektrowni atomowej to ja już słyszę drugi rok, że tam z tymi Amerykanami, albo no drugi rok myślę, że to w zeszłym roku to już były tam podpisy.
Oczywiście to jest za wolno i myślę, że w PiS-ie działa agentura moskiewsko-niemiecka czy europejska, która to torpeduje. No przypominam, że w doktrynie Dugina, która teraz tak, że tak powiem, ożyła w Polsce.
Myślisz, że wojna przyspieszyła ten proces decyzyjny?
A to na pewno.
Ta blokada na węgiel, na gaz,
różne takie, to całościowo, wiesz, to nie tylko to, ale też i Polska będąc bezpośrednim zapleczem, czy największym zapleczem dla Ukrainy, znalazła się w obszarze szczególnej troski Amerykanów, czyli też agentura rosyjska, niemiecka, czy jakaś tam jeszcze chińska, nie, jest bardziej naświetlona nie przez polski kontrwywiad, bo w niego nie wierzę, nie, to już mówiłem wielokrotnie, tylko przez amerykańskie służby, nie, czyli jak gdyby to Amerykanie dają na tacy Morawieckiego, Kaczyńskiemu, czy komu tam trzeba, agenturę zarówno w ich partii, jak i w całym lobby.
Ostatnio coś było jakieś, że ktoś, chyba Wielka Brytania miała nazwiska podawać.
Ta, i tak, to oni już grożą. Znaczy tak, to jest
szpiegów, ale
to jest ostrzeżenie.
W Polsce i na Węgrzech.
Dokładnie,
chyba, tak?
Dokładnie. Słuchajcie, albo przechodzicie na drugą stronę, lub się zamykacie mordy za przeproszeniem, nie? Albo publikujemy nazwiska. No to już jest, dla mnie to jest czytelne jak 2 razy 2, że oni mają na talerzu, oni znają agenturę niemiecką, rosyjską czy chińską w Polsce.
Nie?
Tak, tak, ale to wiesz, to tam te współpracują, zaraz zresztą o
tym powiem. Zapytam cię jeszcze na koniec tego...
Jeszcze o tym Duginie chciałem powiedzieć, nie? Że tu z jednej strony Dugin, nie? Zobaczcie, i ta opcja zlikwidowania Europy Środkowo-Wschodniej, zlikwidowania Polski na rzecz takiego sojuszu niemiecko-rosyjskiego czy azjatycko-europejskiego przeciwko Stanom Zjednoczonym. No myśmy tu i rozmawiali, i gościli też przedstawiciela opcji niemieckiej, tak zwanej, nie? Redaktora Zychowicza, nie? Pamiętacie, kiedyś tu jeszcze nawet wystąpił w naszej telewizji, o teraz to już tam jakoś całkiem się gdzieś pogrążył, ale pamiętacie, że no, mówiliśmy, że opcja niemiecka ma sens tylko pod jednym warunkiem. Że Rosja jest w stanie wojny z Niemcami. Gospodarczej, politycznej, militarnej, nieważne. Że tylko kiedy Rosja jest w stanie wojny, wtedy można rozważać jakieś dyskusje z Niemcami. W momencie, kiedy Rosja jest w sojuszu, Niemcy są w sojuszu z Rosją, opcja niemiecka oznacza likwidację Polski. Piotrek, mówię do Zychowicza, ogarnij się. Opcja niemiecka dzisiaj to jest likwidacja Polski. Bo Niemcy są w ścisłym sojuszu z Putinem.
No ale teraz przekazują tą broń, w końcu tam się chwalą.
Ale z komuchami chińskimi jednocześnie. Tu niby, wiecie, i tak obstrukcję robili przez ponad pół roku.
Tak, nie? I dalej robią.
Pewnie. I dalej robią, i ja nie wierzę nigdy tam tym, wiecie, komu i tak dalej. To przecież teraz rozwijają współpracę z komuchami chińskimi. To właśnie robią niemiaszki.
To na koniec jeszcze tego wątku zapytam cię, no, że to jest dobry kierunek, to chyba wszyscy się zgadzają, no ale wiemy,
no nie
w
wiem,
jakim
zobaczymy
kraju
naszą sondę za chwilę.
Żyjemy, też wiemy, CPK też już tam trąbią o tym od dawna. Czy to w ogóle jest, nawet nie chodzi o ten PiS, no bo to tutaj to mówimy jeszcze, to jest jeszcze wyższa poprzeczka, no bo tu musiałoby kilka tych rządów co najmniej zrealizować ten plan i tak
i tu,
napięty.
Tu właśnie to, co powiedziałeś.
Szansa, że Polska... Coś, jak myśmy kopali, ile tą Mierzeję Wiślaną, ile oni tam kopali z 5 lat.
Tu jest najgorsze...
Jest szansa, że w ogóle to... Wierzysz w to? Że będzie w Polsce elektrownia atomowa?
Wiesz, ogólnie no wierzę w dobrą przyszłość dla Polski. Każdego dnia wymachuję tu Nowym Testamentem. Mówię Polakom, uwierzcie w Jezusa, bo On jest królem historii, od Niego jest błogosławieństwo. Tu widzieliśmy, jak Ukraina podniosła się praktycznie z niebytu narodowego i państwowego właśnie przez ewangelicznych chrześcijan, przez zwrot do Biblii, do Jezusa, do protestantów, szczególnie amerykańskich. Także to się wszystko stało w Ukrainie i dzisiaj ona stawia czoła już prawie rok czasu agresji Putina, a Ukraińców jakie rok czasu? My od 14 roku jesteśmy z kacapem w stanie wojny, także zobaczcie, już 8 lat praktycznie stawiają czoła sowieckiej inwazji, także no tu kiedyś powiemy więcej, co się tam dzieje na Ukrainie, bo no, ten nasz postulat, żeby zamknąć niebo nad Ukrainą, no to zobaczcie teraz, brak obrony przeciwlotniczej dostarczanej z Zachodu. Dobra, haubice dali, jakieś tam...
Już teraz coraz więcej...
No dają, ale już rozwalona jest infrastruktura. Rozwalona jest infrastruktura, a oni teraz co, gruzy będziemy bronić tą bronią przeciwlotniczą? Także za późno i to z wielu powodów. Także pytasz, czy wierzę w dobrą przyszłość dla Polski? No tak, ale myślę,
pytam,
że...
czy wierzysz, że ta elektrownia zostanie wybudowana?
To nazywam dobrą przyszłością
lat,
też,
powiedzmy,
między innymi, tylko to chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś na początku, że zobaczcie, ile lat PiS zmarnowało, nie? Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało 6 lat. Bo w pierwszym roku rządów to powinno być już, można powiedzieć, podpisane.
No to oni rozpoczęli tą instalację w Ostrołęce, tak? Wtedy.
Tak, wtedy rozpoczęli, a potem zniszczyli, a teraz tak, rozpoczynają atom. No to pokazuje silne działanie agentury jakiejś w ramach PiS-u. No teraz będzie taki pewien dziwny szantaż, bo oni będą przy najbliższych wyborach powiedzą, no albo zagłosujecie za na nas i będzie współpraca z Amerykanami, budowa elektrowni atomowej,
albo
zagłosujecie...
kontrakty, przecież wojskowe to też...
Tak, albo zagłosujecie na Platformę i wtedy oni anulują te wszystkie kontrakty. No będziemy mieć poważny orzech do zgryzienia, będziemy o tym dyskutować tu także z wami. Jeszcze dzisiaj nie musimy tej decyzji podejmować, ale nie wiem, czy Kaczor tak nie kombinował w tej
to
głowie.
Według mnie tak samo przecież z reparacjami.
Ale to jest granie bezpieczeństwem Polski. Na rzecz partii poświęcają bezpieczeństwo Polski. Bo te sprawy z reparacjami, z odbudową energetyki węglowej i kopnięcie w dupę tych wszystkich porozumień klimatycznych z paryskich czy jakichś syryjskich, to mnie guzik obchodzi, to powinno być już dawno, dawno temu zrobione. Czy kontrakt na atom? To powinno być 5 lat temu. Kropka.
Wyniki naszej sondy. Czy jesteś za budową elektrowni atomowych w Polsce? Na tak, 89% głosowało. Wow. 274 osoby.
Tu nie byłem pewien tak wysokiego wyniku, ponieważ jest wiele przyczyn takich, można powiedzieć, nie tylko geopolitycznych, nie? Jest troszkę przyczyny te ekologiczne, jest strach przed promieniowaniem i tu na tej bazie, myślę, że tu agentura rosyjska będzie bardzo mocno te fobie i lęki, niekiedy zresztą uzasadnione, przecież kilka katastrof było i skażenie terenu i śmierci i tak dalej, także no, cieszę się, że nasi widzowie no, tak jednoznacznie wybierają przyszłość Polski, bezpieczeństwo Polski, nawet z pewnym ryzykiem związanym ze sobą, nie? Z każdym z nas.
Zanim przejdziemy do tego raportu o COVID-zie, to jeszcze czas na wasze głosy. Józef Midor, już europoseł Leszek Miller zapowiedział kłopoty, a o elektrowni atomowej słyszał od dzieciństwa, że będzie i nie ma, tylko no to... komitety budowy powstają z dobrą pensją.
Co z dobrą tak pensją. Wielkie, wielkie fortuny rodzinne tam na pewno już powstały na tych projektach. No my mniej więcej...
Ale tutaj jest zagraniczny kontrahent, to nie wiem, czy oni tam będą mogli udawać.
Amerykanie nie dają łapówek, dlatego chyba PiS tak zwlekał z podpisaniem. Ale no, poważnie, my tu z Józefem jesteśmy w podobnym wieku, no to właśnie całe nasze od dzieciństwa słyszymy te bajki o elektrowni atomowej. Chcielibyśmy zobaczyć ją jeszcze za naszego życia na oczy.
Johnny Walker, niezależność energetyczna, własne banki, wolne media, własne rolnictwo. To podstawowe filary niepodległości i jeszcze silna armia.
No, zgadza się. No. Z tymi mediami to trzeba uważać. Wiecie, te własne media, no to PiS realizuje dosłownie partyjne media, nie? Skupił te wszystkie, przez Orlen, te wszystkie małe gazety, ma telewizję.
Obajtek już mówi, że Orlen zbudowali 155. No, gigant taki finansowy, tak? Przedsiębiorstwo w świecie, jak tam. No, ja bo teraz PGE mają,
to,
tak?
To widać, że jakaś megalomania rodem Lotos, z Pcimia, tak? Dolnego normalnie. Także ja bym poważnie tego nie brał. To jest duże niebezpieczeństwo dla Polski. Z jednej strony mówiłem, to jest wmieszanie się w rynek mediów i one będąc partyjnymi mediami państwowymi absolutnie nigdy nie będą wolne. I Polska, bo rolą mediów jest krytykować rząd. A dla rządu krytyka to jest jak czysta woda, nie? Rozumiecie? Źródlana woda, nie? Bo wtedy może się poprawić. Jak no, wszystkie media...
Mówią, media są...
Jarosław! 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 No to co będzie?
To jak u nas programy. No. No ale oni powiedzą, że tam media są agenturalne, no i z kolei...
A ich są klakierskie, nie? To biorąc pod uwagę, że są różne agentury, to nawet bezpieczniej by było, jakby były agenturalne, bo wtedy, wiecie, jakaś agentura by była przeciwko drugiej, by się tam trochę naparzali. Nie? A jak będą wszystkie partyjne, no to będzie Jarosław i koniec dyskusji. No i żadnej krytyki nie może być wtedy. Przecież oni, jak ten proces był, mój, nie, niby tam o katolicyzm chodziło, pierwszy postulat, zamknąć telewizję i spójrz prąd.
Zabrać, od razu. Zabrać sprzęt.
Zabrać sprzęt. Zamknąć telewizję i pod prąd. No,
no. To. Jerzy Cieślar. Niestety za wcześnie na radość z atomu w Polsce. Pamiętajmy, że są jeszcze ekolodzy, którzy wiele inwestycji uwalili albo skutecznie opóźnili. Dziwnie, Ruskim nie uprzykrzają życia.
Już tej w jakiejś Mecklenburgii coś tam pomoże.
Też zieloni
już tam. Przednie, czy jakieś. No już bo, zieloni, żeby...
Niemcy to chyba nie mają za dużo atomów właśnie, elektrowni atomowych.
Już chcą, że to szkodliwe dla Niemcy. Tu, wiecie, gdzieś w okolicach, można powiedzieć, bardziej Trójmiasta, a już niemiaszki tam będą szkodliwości wykrywać. No,
raport
smoknijcie się, wiecie gdzie. Ale agenturę niemiecką też już oczywiście uruchomiła Rosja.
Zanim przejdziemy do drugiej części programu, zaprezentujemy wam zwiastun naszego wywiadu, świadectwa z Wiktorem. To jest Ukrainiec, który mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych. Ten całość będzie prezentowana już wkrótce, także zapraszam teraz na ten krótki materiał.
Moja historia nie jest prosta. Urodziłem się w Kirgizji. Potem przeprowadziliśmy się na wyspę Sachalin. Byłem poszukiwany listem gończym jako przestępca. Byłem bardzo złym człowiekiem. Nie rozmawiałem ze swoim rodzonym bratem przez 10 lat, moja młodsza córka. Byłem najbardziej znienawidzonym przez nią człowiekiem. Byłem alkoholikiem. Jednego dnia potrafiłem wypić prawie 2 litry whisky. Miałem w domu sejf, w którym miałem broń. Otworzyłem go, bo chciałem wziąć pistolet i wszystko zakończyć. W 2019 roku wszystko bardzo mocno w moim życiu się zmieniło.
Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl. Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl.
To niesamowite świadectwo Wiktora już jutro o godzinie 18 w naszej telewizji. A ty chciałeś coś?
Tak, no dwie książki, wiecie, no nie wszyscy oglądali. Były takie dni trochę wolne, niewolne, a my w tym czasie wydaliśmy dwie książki. Rewolucja Jezusa, Joe Łosiaka, to już została omówiona, a teraz Święto Reformacji, Słomiany Ogień z dziejów polskiej reformacji. Pozycja niezwykła, bo Polacy tej historii praktycznie w ogóle nie znają. Tu rozmawiałem z rekonstruktorami. Oni mówią, no jest bardzo dużo grup średniowiecznych, jest bardzo tam nowożytnych, jakichś tam napoleońskich, takich, śmakich, nie? Czy z czasów II wojny światowej, to jest pełno, nie? Jeszcze z czasu potopu, husaria, te klimaty, ale ze Złotego Wieku jak kot napłakał.
No bo Sienkiewicz nic nie pisał o tym.
Wiecie, no Złoty Wiek, najlepszy okres w historii, a my nie mamy grup rekonstrukcyjnych. No to przynajmniej to przeczytajcie, żebyście zobaczyli, jak wyglądała Polska w złotym, najlepszym wieku swojej historii. O tym też mieliśmy właśnie zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Temu był poświęcony. Mieliśmy też bal, normalnie bal wszystkich świętych. Tylko kiedy Budka Suflera śpiewał balu wszystkich świętych, to gdzie? No oni mówią, że w niebie. A my mówimy, jak to? Otwórzcie sobie dowolny list apostoła Pawła i tam znajdziecie świętych na ziemi, bo każdy chrześcijanin jest święty nie dlatego, że doskonale postępuje, tylko dlatego, że przyjął obmycie krwią Jezusa Chrystusa. To Jezus nas uczynił czystymi, to Jego krwią jesteśmy wybieleni. Biblia mówi, chociażby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Dlatego jesteśmy święci, bo Jezus za nas zapłacił karę. No stąd myśmy zrobili bal wszystkich świętych na ziemi.
Teraz porozmawiamy sobie o tym, co tak jak mówiłem we wstępie, my mówimy Państwu od dawna, to było dla nas oczywiste, Hanna Szen już na początku 2020 roku właśnie ostrzegała Was, nas też w naszej telewizji o COVID-zie, o tym, co się dzieje w Chinach. No i ostatnio w październiku Pojawił się raport Senackiej Amerykańskiej Komisji do Spraw Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur. Tytuł tego to jest analiza pochodzenia pandemii COVID-19. Podpisany jest senator amerykański Richard Burr, czy Burr. I to jest długi raport. Ja sobie zachęcam Państwa do zapoznania się. Ja to z kolei widziałem materiał na YouTubie takiego znanego też YouTubera angielskiego Johna Campbella na ten temat. 30 kilka stron, bardzo ciekawe argumenty, pokazujące rzeczywiście na pochodzenie, na to, że ten wirus nie wygląda na odzwierzęcy. Myśmy to o tym mówili, że to jest w miarę oczywiste, a on pokazuje kilka takich ciekawych argumentów. Mi się to skojarzyło z dyskusją kreacjonizm versus ewolucja, bo te argumenty w rzeczywistości są dosyć podobne, bo on mówi, jeżeli by ten wirus miał pochodzenie odzwierzęce, no to zanim trafi do ludzi, no to po tych zwierzętach powinien się mocno rozprzestrzenić. Może nie na całej Ziemi, no ale
w szerszej geograficznie obszarze.
Powinniśmy widzieć już jego wiele mutacji, zanim po tych zwierzętach się rozejdzie, no i powinien naraz w kilku miejscach, w wielu miejscach na Ziemi, czy tam w jakimś kraju, nagle przerzucić się na człowieka. Możemy pokazać takie mapki, jak tam w tym raporcie. O, tu widzicie, na górze mamy chyba tego SARS-a z 2002 roku, jak naraz wyskoczył tutaj w Chinach, w tej dolnej prowincji, a potem w 19 tutaj tej zarazy od ptaków. No to też macie, widzicie, tu pół Chin prawie nagle przypadki. No a COVID-19 startuje z Wuhan, z jednego miejsca i dopiero potem
się... A nie, to zupełny przypadek, że laboratorium mikrobiologiczne, które zajmuje się...
Jest tam przy pochodzi, tak.
Specjalizacją właśnie projektowanie broni biologicznej, wirusów i bakterii, które mają uśmiercać Zachód, że akurat w tym mieście w Wuhan, no to też zupełny
kolejny
przypadek
argument
jest.
Właśnie który pokazuje, no to właśnie to, że w COVID-19 na początku nie było już wielu tych mutacji, tylko głównie były chyba dwa te takie genotypy, to nie będę w to wchodził, bo to nie jestem od tego specjalistą, ale nie było widać tych wielu mutacji we wcześniejszym stadium u zwierząt. Kolejny argument, że skoro był na zwierzętach, teraz jest na ludziach, no to powinno to iść dalej równolegle i dalej powinno być dużo zwierząt chorych cały czas, tak? A my widzimy, no teraz głównie, no od ilu już lat? Otóż prawie 3 lat ludzi chorych tylko na tego COVID-a. Kolejny taki argument, tutaj widzicie z kolei mapkę pokazującą, no bo dla ludzi w Polsce od dawna słyszymy o tym targu zwierzęcym, nie o tym, że od tych nietoperzy. Tutaj mamy przypadki, to na czerwono macie właśnie ten targ. Potem jest tutaj w poprzek idzie rzeka, czyli to też nie tak, że to tam jest zwykła dzielnica. No i tutaj na tym, na czarno, na szaro, tutaj jest ten instytut właśnie, to laboratorium.
I pierwsze przypadki.
Najwięcej przypadków jest właśnie w okolicy instytutu, a nie tego targu. Także to jest kolejny argument. Jeszcze inny argument, on pokazuje, że w ostatnich kilkuset latach właśnie w Azji najwięcej widzicie tutaj te rejony, tutaj Wietnam, północ, Tajlandia, nie? Tutaj najwięcej tych wirusów miało swój początek, no i potem się rozprzestrzeniały, no do Wuhan jest ponad 1000 kilometrów, także też to by przeczyło, no ale to są właśnie takie argumenty zdroworozsądkowe, że nie widać tych stadiów pośrednich, tak mówię, to podobnie co mówimy kreacjonizm versus ewolucja, że też powinno widać, było te przejścia, tutaj mamy w jednym miejscu, jeden mniej więcej ten typ tego wirusa
widać, że to
i cały czas na
ludziach. Inteligentny projekt,
a już
kreacja.
Od tego jeszcze druga sprawa, zobaczcie, że tak, wtedy nie było widać tych mutacji, a od początku COVID-a, od roku 2019 tego, to tych mutacji, nie wiem, już kilkanaście tam.
Nie ma tylko jednej mutacji, mutacji tylko nie ma ciągle. Xi.
Albo przeskoczyła chyba
jest Omikron, a nie ma Xi. No, a jeszcze zobaczcie, pamiętacie tę książkę? Starzy widzowie pamiętają. Generał Spalding, tu jest też nawet taka dla naszego środowiska osobista jego wpis, Go Against the Tide, nie? Czyli dla naszego środowiska, dla was też. I to jest książka wydana w 2019 roku, napisana wcześniej, wydana po polsku, nie? Czyli przed jeszcze inwazją chińską. I generał Spalding w tej książce właśnie zapowiada taki krok strony chińskiej, że generałowie chińscy, myśląc, jak zaatakować Amerykę, jak zaatakować Zachód, stwierdzili, że bronią nuklearną się nie da, bo wyparujemy wcześniej, niż nasze rakiety dolecą. Nie? Bronią konwencjonalną, no to zapomnij, szans nie mają. Nie? Broń chemiczna, no to tam też nie osiągnie takiego zasięgu, bo środki przenoszenia i tak dalej. Ale jest jedna broń. Broń biologiczna. Ją przeniosą ludzie. I zobaczcie, tu mieliście dowody z tego raportu, a myśmy od początku mówili. Zrobiono, partia komunistyczna zrobiła święta, jakiś tam nowy rok czy coś.
Tak, tak.
I cały Zachód, Chińczycy z Zachodu, broń biologiczna, żywa broń biologiczna. Wykorzystali ludzi jak żywe torpedy, można powiedzieć.
Znaczy, ściągnęli. To było coroczne, nie?
No tak, tylko, ale w tym roku. Wtedy właśnie, kiedy ludzie, Chińczycy z całego świata mieli się zjechać do Wuhan, wtedy oni rozprzestrzenili wirus COVID.
Nie? No ale także wielu wtedy mówiło, że to jest spiskowa.
I stąd pierwsze zachorowania w tym drugim Wuhan, czyli gdzie? W północnych Włoszech. Tak. To właśnie to było drugi Wuhan, bo tam dziesiątki
potem
tysięcy
Stany
ludzi.
Zjednoczone.
No to potem już się rozeszło na cały świat, nie? Ale oni użyli ludzi jako żywe torpedy, żeby zaatakować cały Zachód,
no,
żeby zaatakować też Polskę.
Była, no bo myśmy mówili, tak, bo Hania Shen znała właśnie te książki, wypowiedzi tych chińskich pułkowników, to o czym teraz ta nowa książka też ją reklamowała, też o tym mówi, że znała te wypowiedzi właśnie, które...
Tak, druga.
Ta wojna bez zasad, w którym oni pokazywali, że trzeba zaatakować Zachód biologicznie, tylko taka jest szansa. Wtedy wielu mówiło, że to teoria spiskowa, że Chińczycy by sami siebie nie zarazili, że to niemożliwe, że to tylko jakiś spisek. Nawet przecież artykuły były chyba chińskiego ambasadora w Polsce, że to taka obrzydliwa propaganda.
Nie, no to rzeczywiście źródło prawdy nastajaszczej.
Po 2,5 roku mamy... Wcześniej też były głosy amerykańskie, to nie tak...
No nie tylko amerykańskie,
zaczęły,
no, a naukowcy brytyjscy, no każdy, kto się temu przyjrzy...
Jest cicho na ten temat, o tym
zobaczcie,
pochodzeniu...
mówimy o reparacjach od Niemiec. A kto oprócz telewizji Idź Pod Prąd żąda w Polsce reparacji od chińskich komunistów? Kto w Polsce oficjalnie żąda oprócz nas reparacji od chińskich komunistów? Nawet do ambasady wysłaliśmy pozew. Tu mecenas Turczyn to tam zrobił i tak dalej. Oczywiście.
No nawet była petycja Donalda Trumpa przecież w tej sprawie i to chyba udana.
I udana. 100 tysięcy. Od wielu lat. Od początku pandemii, czyli 3 lata. Nie? Już można, będzie niedługo stuknie. Nie? Mówimy o zagrożeniu chińskim wcześniej, a od tych 3 lat, 2,5 mówimy o ataku bronią biologiczną. No i zobaczcie, że teraz wychodzi na nasze, ale świat już żyje nową wojną, tamta już przykryta, a my mówimy reparacje od komunistów chińskich dla całego świata. Skończy się praktycznie zagrożenie komunistyczne.
No ale jak my nie możemy reparacji od Niemiec uzyskać za drugą wojnę światową, to wątpię, żeby się od Chin udało.
Ale wiesz, Stany Zjednoczone może by taką...
No tamta ekipa, co się domagała, to już też dawno nie rządzi.
No ona się tak domagała i nie domagała właśnie. I to był jej największy ból.
Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. No to też ludzie mówią, że na szczęście ten COVID nie okazał się aż tak śmiertelny, te późniejsze mutacje, ale jak oni wyślą kolejny wirus, to może być dużo gorzej.
Jaka jest śmiertelność tego wirusa, to my do dzisiaj nie wiemy. Coraz medycyna, tu europejska, Polska także, staje przed wieloma niewyjaśnionymi problemami zdrowotnymi. Czegoś, co przed COVID-em nie było. Nagle ludzie zdrowi, dorośli, w pełni sił, nagle tracą siły, są zdolni, niezdolni do niczego. Nagle umierają bez powodu, nie wiadomo o co chodzi. Także to, że komuniści chińscy tak bardzo, nawet do dzisiaj, takie wiecie, tam obozy robią takie prawie koncentracyjne dla tych swoich Chińczyków, żeby się nie rozprzestrzeniał COVID, oni wiedzą, że ten wirus jest śmiercionośny, tylko jego działanie jest rozłożone w czasie. Nie? I my do dzisiaj nie znamy pełnych skutków. Oczywiście przecież śmiertelne żniwo, to prawie każda rodzina, dotknęło to milionów ludzi, na ziemi. Każda rodzina ma ofiarę śmiertelną.
To jest chyba powyżej 100 tysięcy już.
No tak, ale ja mówię, że każda rodzina na świecie w takim trochę szerszym znaczeniu, nie, czyli tam kilkanaście osób, kilkadziesiąt, nie, tej rodziny, to w swoim kręgu ma kogoś zabitego przez komunistów chińskich. I świat milczy. I świat dalej kupuje ten chłam, dalej toleruje to pseudo państwo, to państwo terrorystyczne i nazywa to jako normalne państwo.
Przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o godzinie 18 zapraszamy na kolejny odcinek programu Którędy do Nieba.
Zapowiadaliśmy jeszcze prezesa Fałka.
A, no to za chwilę. Po co zmarłym wizyty na grobach, kofry na cmentarzu?
No i właśnie, to przynajmniej, to bym już zrozumiał.
No to ja też bym się wybrał, ale...
To tak zwane wracamy do tradycji dziadów, nie? Bo pamiętasz, tam flaszkę przynosili, kiełbasę na groby, żeby się tam zmarli, posilili, nie? To jeszcze jakieś tego. O, jest takie staropolskie przysłowie. Pomoże to jak umarłemu kadzidło. No patrz, przysłowie jest, a głupota również.
No, także próbujemy zaraz się połączyć z Michałem właśnie w sprawie waszego sukcesu. 1000 gitar jest, już słyszę Michał, także Michale, witamy cię serdecznie.
Witam was, witam, cześć.
Wczoraj, tak, była informacja, że udało się 1000 gitar zebrać, że 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w październiku. Powiedz więcej, jak wyglądał ten emocjonujący finisz?
No finisz trwał praktycznie do końca 31 dnia października, czyli to był poniedziałek, no i przed w zasadzie północą, tak, bo tak gdzieś koło 23 myślę, że ostatnie spływały jeszcze gitary, także finisz trwał rzeczywiście do samego końca i tych gitar było, uwaga, 1001.
1001, no.
1001 drobiazgów kiedyś, takie sklepy były.
Dzięki właśnie, Michale. Tak. No tym
tak,
razem
tak
myśli...
To wyglądało.
Proszę, proszę.
No tak, tak, my byliśmy na balu wszystkich świętych w tym dniu. No nie wiem, czy mówiliście o tym, ale to też o takim wydarzeniu. Także nawet nie mieliśmy okazji na bieżąco tego śledzić. No i rzeczywiście pamiętam, że tak rozmawialiśmy, że tutaj już po prostu trzeba zaufać Bogu, zaufać naszym widzom, że będzie dobrze. I ja rzeczywiście, jak wróciłem już po północy do domu, to wtedy zobaczyłem, jak policzyłem, że tych gitar było właśnie 1001 i ostatnie spłynęły w zasadzie godzinę przed.
Tak, zaświadczam, siedziałem przy stole z prezesem Fałkiem, jego małżonką, razem z moją małżonką na balu wszystkich świętych i tak stwierdziliśmy, no nie będziemy przecież teraz wertować przelewów. No dobra, no zostawiamy to w waszych rękach, w ręku Boga, a my robimy to, na cośmy się umówili, czyli żeby uczcić złoty wiek w Polsce, czas reformacji. Stąd ten bal wszystkich świętych. Zapewniam, że nie było to z waszych pieniędzy. Każdy uczestnik balu płacił za siebie. No i powiem, że nie były to wielkie pieniądze, nie? Tak jakby ktoś poszedł na obiad do knajpy, to mniej więcej by tyle samo zapłacił, a bal był naprawdę wielką gratką. Tu widzieliście w smokingu prezesa Fałka, jeszcze też myślę jakąś no, taką zajawkę czy krótki materiał pokażemy wam. Był też i koncert, i tańce, i poczęstunek. No piękna sprawa. Chcemy z tego zrobić większą tradycję. Tu było tak pod setkę ludzi. Chcemy, żeby to naprawdę takie bale w całej Polsce były właśnie z okazji tego, że 500 lat temu, około 500 lat temu Ewangelia o darmowym zbawieniu dotarła do Polski i zmieniła wtedy losy naszego narodu. Wtedy osiągnęliśmy wyżyny naszego rozwoju, złoty wiek. O, i teraz czekamy na platynowy wiek w Polsce.
Michale, chcesz podziękować, chcesz coś przekazać naszym widzom?
No, tylko chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie podam dokładnych kwot, ponieważ w tym momencie jestem w pracy i nie mam ze sobą tych wyliczeń, a nie pamiętam. W każdym razie no, było godnie i jeszcze myślę, że będzie okazja, jak będę miał, jak ja będę w programie, być może w najbliższych dniach albo niedługo, to wtedy podamy dokładne dane finansowe.
1001. No, naprawdę, zobaczcie, dwie osoby i już by nie było tysiąca, nie? Także zobaczcie, jaka jest wielka rola jednostki. Prosimy was już dzisiaj o to, byście nas wsparli, by rzeczywiście to nie balansowało tak na granicy przetrwania te 1000 gitar.
Michale, na koniec w takim razie naszego połączenia poproszę cię, czy chcesz jakoś zachęcić ludzi do kontaktu telefonicznego, no bo ogłaszamy, że z tobą będą rozmawiać, jak zadzwonią na 536 813 435. Co byś powiedział?
Tak, proszę chętnych o telefony. Dzwonią nasi widzowie, dzwonią, rzeczywiście są to różne rozmowy. Ja staram się rzeczywiście czas na to znaleźć, jeśli się nie uda, bo czasami ten telefon gdzieś tam zostawię na chwilę albo jest, nie wiem, wyłączony, to postaram się naprawdę oddzwonić. Także jak się komuś nie uda połączyć za pierwszym razem, to no, nie ma co się zrażać, albo spróbujcie drugi raz czy trzeci, albo czekajcie, aż oddzwonię.
Tak to jest. Tyle. Dziękujemy ci bardzo za to połączenie. Był z nami Michał Fałek. A my kontynuujemy dalej w rzeczywistości ogłoszenia. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Także przypominamy, widzieliście już na naszym dzisiaj trasę Joe Łosiaka po Polsce. Przypominamy, że tak jak pokazywałeś te dwie najnowsze produkcje, czyli Rewolucja Jezusa Joe Łosiaka i Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji Piotra Stkowicza, te dwie książki świeżo wydane są już w naszym sklepiku. Zapraszamy na sklep.idspodprat.pl.
To rzeczywiście wspaniała robota naszej sekcji i graficznej Andrzej Patalon i redakcyjnej Olga Gazda. Naprawdę, tak jak się nie tylko patrzy na okładki, ale zajrzy się do środka, to jest wspaniała robota i redaktorska, i korektorska. Bo ja jak czytam dzisiaj te newsy na Onetach, na różnych tych no to tyle tych literówek, że no już tam moje stare oko cierpi z tego powodu. A te książki są rzeczywiście dopieszczone, choć czas na ich wydanie był dość krótki. Także wielki szacun dla naszej ekipy.
Co jeszcze z ogłoszeń? Joe Łosiak jutro będzie w Bydgoszczy. Spotkanie o 19:00. Także w kościele jezuitów.
Nieźle, zapraszamy naszych widzów, zobaczcie, co się tam będzie działo.
Także możecie pełną trasę zobaczyć na naszym portalu idźpodprąd.pl Joe Łosiaka, gdzie i kiedy będzie.
Zakładam, że jezuici będą udawać, że nic się nie dzieje. Będą w milczeniu słuchać, że nikt nie podejmie rękawicy, żaden tam ksiądz, proboszcz ani zakonnik, żaden nie wejdzie w polemikę, chociaż Joe będzie mówił rzeczy rewolucyjne dla katolika i całkowicie sprzeczne z katolicką doktryną. No, jak ktoś chce zobaczyć, jak będzie na żywo, to już wiecie, gdzie można się udać.
Widzicie grafikę, możemy jeszcze raz pokazać z trasą Joe Łosiaka. I jeszcze z ogłoszeń cię zapytam, bo dopiero co skończył się kolejny zjazd Lubelskiego Instytutu Biblijnego. Zaraz przypomnimy Państwu relacje ze zjazdu już na koniec, jak się pożegnamy. Czy chcesz coś powiedzieć więcej o tym zjeździe?
No, to był ciekawy zjazd pod tym względem, to mówiłem przy otwarciu, że zwykle na takich chrześcijańskich konferencjach, byłem na jakiejś tam ilości, no to mówi się głównie o tematach wprost biblijnych, czyli no, analizuje się jakieś fragmenty Biblii, nie? A dużo mniej mówi się o historii, czy dużo mniej mówi się o kulturze, polityce współczesnej, nie? Owszem, są takie konferencje i byłem kiedyś w Kościele Wolnych Chrześcijan, gdzie tam dwaj profesorowie leszczyńscy występowali, polscy protestanci, i bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia właśnie dotyczące reformacji, kontrreformacji oni też mówili. Jeden z Łodzi, drugi z Warszawy, to jest ojciec i syn. No i myśmy teraz w ramach właśnie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego zajęli się historią Złotego Wieku Rzeczpospolitej, kiedy Ewangelia docierała do Polaków, Polan, Wiślan, naszych tych tam praprzodków, do Litwinów i do Rusinów, czyli Ukraińców. Nie? Naprawdę zobaczycie, kiedy będą już materiały z tej konferencji opublikowane, że te wielkie wydarzenia religijne, ta próba powstrzymania reformacji praktycznie doprowadziły do rozpadu Rzeczpospolitej. To właśnie próba zmuszenia prawosławnych do przejścia na katolicyzm, żeby nie przyjęli reformacji. Chodziło o to, żeby wtedy Ukraina nie przyjęła reformacji. To po to jezuici wymyślili tę paskudną unię, która miała zmusić prawosławnych do przejścia praktycznie na katolicyzm. O tym wszystkim się dowiecie i o tym wszystkim słuchali Polacy i Ukraińcy. Wow, to jezuici nas poróżnili. To jezuici zniszczyli nasze państwo.
Odnośnie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego możecie już na kanale tego instytutu zobaczyć materiały z poprzedniego zjazdu ze Zdzisławem Miarą o tym, jak samodzielnie czytać Biblię. One już są na naszym kanale, zachęcamy do subskrypcji. Widzicie teraz na ten kanał na YouTubie. Te materiały z tego zjazdu też pewnie się wkrótce ukażą na tym kanale, także zachęcamy do obserwowania. My się będziemy już z Państwem żegnać, czyli za chwilę zaprosimy na Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jeszcze o krzyżakach, taki tytuł i także kartka z kalendarza.
To może poproszę te dwa odcinki, no żeby nie było jeszcze dodatek, tylko pierwszy i drugi razem.
Ten z wczoraj.
Tak, to są dwuminutowe odcinki, to myślę, że nasi widzowie nam wybaczą to dwuminutowe przedłużenie.
Będzie kartka z kalendarza też Piotra Stkowicza w temacie pierwsze zaduszki.
Wow.
Ponad 1000 lat temu. Ludzie. Mamy wydarzenie opisane, także to za chwilę, a potem jeszcze relacja z trzeciego zjazdu Instytutu. My się będziemy z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I atomowo dziękujemy Państwu za uwagę. Miejmy nadzieję, że atomowo. Do zobaczenia.
Chciałem Wam pokazać różnicę między krzyżacką a polską wersją chrześcijaństwa. W ten sposób też można się samemu sprawdzić, czy bliżej nam do polskości, czy też do właśnie tego zamordystycznego, krzyżackiego obrazu świata. Na czym polegała polska wizja chrześcijaństwa? Ona zderzyła się z tą krzyżacką militarnie pod Grunwaldem, a słownie na Soborze w Konstancji, kiedy ksiądz Paweł Włodkowicz, też profesor Akademii Krakowskiej, wyjaśniał te różnice. I wizja polska to wielki, wspaniały, miłosierny Bóg ze wspaniałym zbawieniem, ze wspaniałą ofertą, którą przedstawia się niewierzącym, wtedy mówiono poganom, i oni, widząc wspaniałość Bożego zbawienia, miłość Boga do nich, podejmują dobrowolną decyzję, tak, chcę Jezusa, chcę chrześcijaństwa. Wizja krzyżacka. No to Bóg oczywiście wielki, potężny, ale daleki i srogi, nielitościwy, bezlitosny, a ludzi przywołujący do porządku ogniem i mieczem, na siłę trzeba ich do prawdy przekonać. No i teraz pytanie, która wizja jest bliższa Twojemu sercu? I drugie, jeszcze ważniejsze, która wizja jest bliższa Słowu Bożemu? Otwórzcie sobie ostatnią księgę Biblii i tam jeden z ostatnich wersetów, objawienie Jana, 22 rozdział, werset 17. A duch i oblubienica, czyli Kościół prawdziwy, mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. I tu uwaga, a kto chce, niech darmo weźmie.
Wczoraj mówiłem o polskiej i krzyżackiej wizji Boga, zbawienia, tego, w jaki sposób mamy przekonywać ludzi do nawrócenia. Dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć o różnicy w metodach u takich religijnych ludzi jak krzyżacy, jak jezuici, jak inkwizycja, czy wcześniej część faryzeuszy. Oni uważają, że znają prawdziwego Boga, a inni ludzie nie znają. No, To jeszcze może nie jest nic złego, bo spora część ewangelicznych chrześcijan tak też uważa. Ale oni uważają, że skoro oni znają prawdziwego Boga, no to tak jak wcześniej mówiłem, krzyżacy mają prawo zmuszać innych do wiary w Niego. I teraz drugie zastosowanie, jakie z tego wysnuwają, że mogą dokonać dowolnej niegodziwości, byle utwierdzić wiarę w Boga, ich organizację religijną, czy to zakon, czy kościół i tak dalej. Że inaczej mówiąc, dla dobra tego Boga cel uświęca środki. Gdyby jednak oni przeczytali przynajmniej pobieżnie samą Ewangelię Mateusza, to w 10 rozdziale natrafiliby na taki werset. Owszem, macie być przebiegli, czyli sprytni, kombinować, myśleć, być twórczy i tak dalej. Ale Jezus jednoznacznie nakazuje, w całym waszym sprycie, przebiegłości, twórczości macie być niewinni jak gołębice. Czyli zasada, cel uświęca środki, dotyczy ludzi niewierzących i nieposłusznych Jezusowi Chrystusowi. Ci, którzy chcą mu się podobać, muszą patrzeć nie tylko na cel, ale również na metodę. Ona również ma być uczciwa.
Drugiego listopada 998 roku Odilon z Mercer opadł klasztoru benedyktynów w Cluny w Burgundii, którego władzy podlegało jeszcze wiele innych benedyktyńskich klasztorów tworzących tzw. kongregację cluniacką. Zarządził, że dzień 2 listopada będzie dniem wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Od kilkuset lat katolickie duchowieństwo starało się wykorzenić u wiernych zwyczaj odprawiania obrzędów ku czci zmarłych, które miały pogański rodowód, lecz bez powodzenia. W tym też czasie coraz więcej katolickich autorytetów zaczęło twierdzić, że prawdopodobnie istnieje czyściec, w którym dusze zmarłych ponoszą oczyszczające je męki, a modlitwy wiernych żyjących mogą te męki skrócić. Odilon zarządził, żeby w tym dniu zakonnicy podlegający jego władzy w szczególny sposób modlili się i pościli w intencji zmarłych i odprawiali za nich mszę. Wierni, którzy chcieli, aby tę mszę odprawiano, mieli składać datki pieniężne. Nowy zwyczaj spodobał się wiernym i szybko zaczął się rozpowszechniać. Wkrótce mszę za dusze w czystu cierpiące odprawiano nie tylko w klasztorach kongregacji cluniackiej, lecz także w klasztorach cystersów i kartuzów. Gdy w roku 1051 opat Odilon umarł, kongregacja cluniacka liczyła około 70 klasztorów. W wieku XII ta liczba prawdopodobnie przekroczyła 1000. Potem kongregacja zaczęła podupadać. Opat Odilon został ogłoszony świętym w roku 1064 i jest po dziś dzień patronem dusz czyśćcowych. W roku 1311 papież wprowadził dzień zaduszny do kalendarza liturgicznego, a w roku 1468 sobór we Florencji orzekł, że istnienie czyśćca, w którym dusze poprzez cierpienie dochodzą do absolutnej miłości Boga, jest dogmatem, w który katolikowi nie wolno wątpić.
Jesteśmy na trzecim zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem temat niezwykły. Zwykle na konferencjach chrześcijańskich studiuje się Biblię, a my postanowiliśmy zająć się historią. Tak jak znajdujemy przykłady, na przykład w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł oparł ewangelizację Aten o ich historię, wcześniejszą historię. Na tym oparł swoje przesłanie ewangelizacyjne i my powinniśmy doskonale znać historię naszego narodu, w szczególności historię reformacji, jej błędy, jakie cechy narodowe wtedy zagrały, że reformacja w Polsce, choć przyszła i rzeczywiście rozpaliła się wielkim płomieniem, to okazał to się ogień słomiany. Jest ze mną Piotr Setkowicz. To jest, tak jak ja, magister inżynier mechanik. No to gdzie o historii? Ale kto z was weźmie do ręki tę książkę, to zobaczy, że Piotr, jeśli chodzi o wiedzę i kojarzenie historycznych faktów, nie ustępuje najlepszym polskim historykom, a do tego ma swoje doświadczenie ewangelizacyjne i nauczania w Kościele. A do tego nie zamknął się gdzieś w czterech ścianach uniwersytetu czy biblioteki, a od ponad 30 lat pracuje w rafinerii Jedlicze, czyli ma kontakt ze zwykłymi ludźmi. Z historii zna problemy Polaków 400 lat temu. Z Biblii zna ogólnoludzkie problemy. A mając bezpośredni kontakt z Polakami dzisiaj, dobrze rozumie duszę naszego narodu. Te wykłady i ta książka, myślę, że dla każdego chrześcijanina, jest, można powiedzieć, takim wstępem do udanego myślenia o ewangelizacji Polski jako zadaniu dla całego naszego pokolenia chrześcijańskiego dzisiaj.
Myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zobaczyć, czego można się spodziewać, w jaki sposób ludzie reagują na Ewangelię. Te problemy są ciągle te same, charakter narodu niewiele się zmienia i są podobne trudności i w dobrym, i w złym. Ten charakter narodu będzie się przejawiał. Warto wiedzieć, czego się można spodziewać, kiedy ludzie się będą angażować w poznawanie i woli Boga i pełnienie jej, co się może zdarzyć i wtedy, kiedy tych ludzi jest mało i też wtedy, jeżeli będzie ich dużo, na co się trzeba przygotowywać, czego się można spodziewać.